o premierach kinowych, nowościach na platformach i nowinach ze świata filmu w kinie w Lublinie. Witają Państwa.
Iga Wójtowicz.
Grzegorz Chyluch-Liński.
I Łukasz Konafa. Do godziny 15 w kinie w Lublinie mamy dla Państwa trzy propozycje kinowe, w tym pierwszy fabularny film o polskim zwycięstwie pod Monte Cassino. Mamy także trzy propozycje na platformach. No i będziemy chwilę rozmawiać o festiwalu, który od wczoraj zawitał także do Lublina. No to może nie odwlekajmy. Czerwone maki. W końcu się doczekaliśmy. Kwietnia i czerwonych maków na Monte Cassino. Jest niedźwiadek. Jest trochę historii. Jesteśmy faktycznie między 16 a 18 maja 1944 roku w drugim korpusie Wojska Polskiego w okolicach linii Gustawa. Wiele się dzieje. Wiele oczekiwano od tego pierwszego fabularnego polskiego filmu o Monte Cassino, bo póki co dwuczęściowy dokument był Zbigniewa Wernera i Tadeusza Kondrackiego. Był tym, który bardzo wprowadzał chyba bardziej w te technikalia, których być może Czerwonym Makom troszeczkę zabrakło, ale o tym może zaraz. Całej tej bitwy, która przez niektórych przynajmniej była określana Stalingradem, tylko tym na zachodzie. Igo, jak twoje wrażenia?
Dobre, o dziwo dobre. Ja zawsze się boję takiego kina, bo tak jak rozmawialiśmy tutaj jakiś czas temu o powstańcu 1893, nie jestem fanką patosu i tutaj tego patosu nie było. Nie było go na pewno tak dużo, jak mogłoby być. Bardzo mi się podobał ten główny bohater, którego grał Nicolas Przygoda, dlatego że on reprezentował taką postawę człowieka, który niekoniecznie przyjmuje na siebie to bohaterstwo, no niekoniecznie chce walczyć, niekoniecznie się widzi w tym, a jednocześnie ma za sobą historię, która jest bardzo trudna i w pewnym sensie usprawiedliwia to, jaką on postawę ma w czasie tej bitwy. Jest po prostu chłopakiem, który dużo przeszedł, stracił siostrę i teraz nie chce stracić brata. I robi wszystko, żeby tego brata odwieźć od walki, no ale brat jest żołnierzem, więc nie da się tak łatwo tego zrobić.
No właśnie, osadzono fabułę wokół Jędrka Zachorskiego, czyli wspomnianego przez ciebie młodego człowieka, który podobnie jak dziesiątki tysięcy Polaków tuła się po świecie w czasie, gdy nie ma własnego państwa i musi o nie walczyć. Podobnie z Wojskiem Polskim, które także przegrupowuje się z Iranu przez Palestynę aż do Włoch, gdzie pod wodzą generała Andersa, między innymi w końcu także Jędrek, któremu już nie wystarcza robienie zdjęć, który poczuje jednak tę, może nie tyle pęd do zdobywania niepodległości, ile, bo to chyba bardziej miłość go skłoniła do poszukiwania Poli, pielęgniarki, w której bardzo się zakochał już jakiś czas temu i w obronie której chciał stanąć, która poszła na front, a on poszedł za nią. No ale w międzyczasie z
no właśnie, to jest ciekawe, fotografia, że tu kobieta poszła na front i mężczyzna poszedł za nią, a nie odwrotnie.
Fotografia przestała mu wystarczać. Na ekranie widzimy całą plejadę polskich aktorów. Przede wszystkim mężczyzn, Leszka Lichotę, Michała Żurawskiego.
Jako... I tu zatrzymajmy się, bo Michał Żurawski jako generał Władysław Anders wypada rewelacyjnie, jeżeli chodzi o charakteryzację, bo jest bardzo do niego podobny.
To prawda. Też zwróciłem na to uwagę, że na zdjęciu widać. No obok Michała Żurawskiego, który jednak chyba najlepiej zagrał, jeśli chodzi o ocenę aktorstwa w całym zespole. Występuje także Szymon Piotr Warszawski jako starszy Zachorski, brat Jędrka, dowódca czołgu. Magdalena Żak jest ową Polą, która jest bardzo waleczna i która jest jedną z tych pielęgniarek, które ratuje życie, co niejednokrotnie zresztą wybrzmiewa na ekranie. Jest Bartłomiej Topa jako generał Nikodem Sulik. No i jest jeszcze Mateusz Banasiuk, który troszeczkę ma inną rolę niż zazwyczaj miewa w filmach, czyli amplua amanta. Tutaj ma rolę nawet trochę dramatyczną, bym powiedział.
No i miał być szeregowiec Ryan,
no,
a wyszła taka trochę Karbala.
No trochę tak.
Szeregowca Ryana nie ma, ale ja bym nie skreślała tego filmu, bo to się naprawdę całkiem nieźle ogląda. Są potknięcia rzeczywiście, ale ogólnie chyba bym oceniła na plus ten film.
Dla mnie Szeregowiec Ryan był jakby takim naturalnym punktem odniesienia, dlatego że idąc na Czerwone Maki, miałem cichą nadzieję, że będzie to pewnego rodzaju otwarcie w kinie militarystycznym, polskim kinie militarystycznym. To znaczy, że będzie to swego rodzaju cezura, która podzieli polskie filmy wojenne na to, co było przed i na to, co będzie teraz. No nie, nie doczekałem się czegoś takiego, czegoś tak spektakularnego w podejściu do opowieści z pól bitewnych. W szeregowcu Rajanie była taktyka, którą było widać, że są dowódcy i żołnierze, którzy idą walczyć po coś. Tutaj raczej mamy hula, wiśta i do przodu, bo tam są fryce. Z drugiej strony mamy też sceny batalistyczne, w których miarą bohaterstwa jest siła wroga. O ile w Szeregowcu Rajanie, owszem, to było widać, o ile w podręcznikach historycznych, owszem, często natykaliśmy się na to, że ta linia Gustawa była faktycznie znakomicie ufortyfikowana, o tyle w filmie Czerwonomaki trochę tego nie czujemy. Trochę brakuje tych wiarygodności tym scenom batalistycznym. W pewnym momencie sam się zapytałem, gdzie są ci Niemcy? Słyszymy odgłosy, gdzieś się strzela, widzimy przebłyski, ale wroga nie widać, że tak powiem.
To prawda i w tych scenach batalistycznych w ogóle niewiele widać. I to może trochę zdradzać, nie wiem czy tak było, ale podejrzewam niewielki budżet tego filmu, a przynajmniej niewystarczający na to, żeby pokazać tyle, ile można by było w tego rodzaju kinie pokazywać.
No wydaje mi się, że właśnie raczej niewystarczający, bo Polska Fundacja Narodowa dofinansowała także film obok Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Fajnym pomysłem, i tutaj wracam do tego, co powiedziałeś, żeby filmu nie skreślać, fajnym pomysłem wydaje mi się jednak skoncentrowanie się na losach młodego człowieka, który nie do końca jest przekonany do walki o Polskę na ziemiach włoskich, gdzie tej Polski nie widać nawet przez lornetkę, nawet przez lunetę.
No nie mamy tam takiego bohaterstwa, które nie stawia pytań. I to mi się bardzo podoba właśnie w roli Jędrka, że on jest człowiekiem, który po prostu ma wątpliwości, czy on chce oddawać swoje życie w takiej sprawie, w której nie wie, czy ma to sens.
No i pod tym względem egzystencjalnym, czy też raczej tej historii miłosnej, która raczej jest tutaj zamarkowana niż głęboko psychologicznie podkreślana, to faktycznie jest ten moment, w którym film się fajnie ogląda. Sceny batalistyczne, owszem, też są niejednokrotnie bardzo drastycznie, zwłaszcza to, jak pokazywane są rany odnoszone przez wojujących.
To ja, prawda, tutaj charakteryzacja na bardzo wysokim poziomie.
Miałem okazję oglądać ten film w duecie z płcią piękną, która niejednokrotnie była bardzo, bardzo przeżywała moja towarzyszka oglądając ten film i przyznaję rację, tutaj to na długo zostaje w pamięci to, w jaki sposób przedstawiono, co może zrobić front z ciałem ludzkim i kule, i stal, i wszystkie te wojenne zawieruchy. Film warto zobaczyć. Myślę, że tu już możemy zmierzać powoli do konkluzji, dlatego, że jest to film na pewno ważny. Proponuję nie zrobić tego, co ja zrobiłem, żeby iść z myślą o filmie, który będzie jakimś przełomowym dla epoki chociażby kręcenia filmów wojennych. Natomiast jestem też przekonany, że oprócz młodych, którzy na forach internetowych już miałem okazję rzucić okiem, bardzo krytykują ten film, bardzo wielu może zwyczajnie ucieszyć fakt, że w końcu widzimy tych bohaterów, o których do tej pory czytaliśmy tylko i wyłącznie w książkach historycznych, że ta bitwa doczekała się wcale nie najgorszej, chociaż być może nie najlepszej ekranizacji, ale tak czy siak bardzo dobrze mi się oglądało tę próbę zrobienia porządnego, współczesnego filmu historycznego polskiego.
Zapraszamy, żeby Czerwone Maki w kinie obejrzeć. Czas na kolejny wielki tytuł, bo Pogromcy Duchów to już jest marka. Jeżeli chodzi o popkulturę, również i kino. Od kilku lat starają się twórcy wrócić z tym tytułem i wprowadzać nowych bohaterów. Tak się dzieje chyba od 2021 roku, tak? Mieliśmy Dziedzictwo wtedy. Teraz mamy Pogromców Duchów, Imperium Lodu. Wracamy do początku, do tej remizy strażackiej, w której się wszystko zaczęło. Mamy naszych ulubionych bohaterów, mamy też nowe postaci. I co jest w tym filmie odkrywczego, oprócz tego, że jest jeszcze więcej efektów specjalnych?
Jest jeszcze zimniej. No zdecydowanie tutaj PR wydaje mi się lepszy niż sam film, dlatego że po Pogromcach Lodu miałem wrażenie zobaczyć naprawdę spektakularne kino katastroficzne. Troszeczkę tak nie jest, bo w zwiastunie owszem zwłaszcza jak się zbliża ta ściana lodu do Nowego Jorku i to, w jaki sposób jest pokazywane to zło, które się czai za tym wielkim złym duchem, który nawiedzi, także tę remizę, o której wspominasz, No troszkę jest tego mniej. Natomiast wydaje mi się, że to, na co także wszyscy czekamy, zwłaszcza wszyscy fani marki, to to, żeby po raz kolejny usłyszeć piosenkę Ghostbusters. Nie zostaniecie zawiedzeni, bo ta piosenka owszem pojawia się. Zresztą w bardzo fajnym momencie. Jest świetną puentą tego wszystkiego, co oglądamy.
U nas też na antenie jest, więc zapraszamy.
Obok efektów, o których wspominasz, może się spodobać pewnego rodzaju nostalgia budowana wokół tej marki, bo czasami można odnosić wrażenie, że niektóre filmy, tak jak chociażby ostatni Matrix, chociaż już piąta część się szykuje, jak się dowiadujemy, był raczej odklejaniem kuponów od pierwszego Matrixa, od którego zresztą trójka i dwójka także swoje odklejały. O tyle Pogromcy Duchów Imperium Lodu jest fajną kontynuacją pewnej marki, która się podoba. Z jednej strony horroru, z drugiej strony komedii, z trzeciej strony różnych charakterów łączących pokolenia nieco bardziej leciwe z tymi bardziej młodymi. Naprawdę fajnie się to ogląda. Wydaje mi się, że jest to kino na tyle uniwersalne w swoim byciu mainstreamem, że może się spodobać zarówno rodzinom, chociaż już jednak z tymi trochę dziećmi starszymi, bo te momenty straszne są raczej straszne, to jak i dla tych wszystkich, którzy po prostu są ciekawi pewnej rozrywki, naprawdę takiej fajnej rozrywki. Ja się naprawdę fajnie bawiłem na Pogromcach Duchów, Imperium Lodu i Państwu także polecam.
I co ciekawe, wszyscy krytycy strasznie ten film zniszczyli i zdeptali, a widzowie pokazali, że jest on w czołówce box office i chętnie oglądany. Na koniec perełka, na koniec film, który nas wyciszy. Po seansie filmu Perfect Days poczułem się błogo, ale też z taką świadomością, że mam za dużo. Nie wiem, że za bardzo pędzę za wszystkim, że za dużo tego wokół mnie. Poznajemy historię mężczyzny, który w Tokio ma swój rytuał w ciągu dnia. Budzi się rano, jeździ po to, by sprzątać ubikację i robi to z taką pieczołowistością, z taką magią, że ma się ochotę pojechać i te wszystkie toalety zwiedzić w tym Tokio.
To prawda, zwłaszcza, że są bardzo ciekawe tak wizualnie te
tak,
toalety.
Tak, to jest szczyt techniki, te wszystkie toalety, szczególnie te szyby, które tak, po naciśnięciu przycisku stają się nieprzejrzyste. Bohater, który mówi może 6-7 zdań w ciągu całego filmu. Fantastyczna muzyka, klasyki muzyki rockowej między innymi, słuchana z kaset w jego samochodzie. No ten film jest bajeczny, ale trzeba w niego wejść i fajnie go oglądać po całym dniu pędu.
Tak, to prawda. Nowy film Wima Wendersa, Perfect Days, Złota Palma dla wspomnianego przez ciebie głównego bohatera, Koji Yakusho, który jest tym panem, któremu jakby się wydawało wiele do szczęścia nie potrzeba. Też miałem właśnie takie wrażenie, że ten film
nawet pralki w domu nie ma.
Jest przypomnieniem tego, że na dobrą sprawę do naszego życia bardzo niewiele potrzeba, żeby móc się uśmiechać i patrzeć w słońce ze szczęściem, mając już lat, no wiele. A twoje wrażenia, Igo?
No bardzo podobne. To jest rzeczywiście takie kino, w które trzeba wejść, bo jeżeli ktoś oczekuje tego, że tam się coś wydarzy, no to się nie wydarzy. To już tak możemy zaspoilerować.
No, bo jego ten świat jest troszeczkę zachwiany przez tą siostrzenicę.
Ale nie ma tam szalonych zwrotów akcji. No to wszystko tak sobie pięknie i leniwie płynie. Rzeczywiście, no tam dla niego to pewnie spore trzęsienie ziemi, dla nas delikatne to, co się tam dzieje z tą siostrzenicą, ale przepiękny film, bardzo ciepły, bardzo czuły i to właśnie jakie on ma oddanie dla tej swojej pracy, która jest taką pracą bardzo zwykłą i powiedzielibyśmy, że no to na pewno nie jest praca marzeń dla nikogo, a to jest człowiek, który po prostu bierze to życie takim, jakie jest, potrafi je docenić, potrafi się nim ucieszyć i potrafi sprawić, że my też właśnie pomyślimy w ten sposób o naszej codzienności, która czasami no, nas męczy ta rutyna. Męczy nas to, że trzeba do tej pracy pójść, wszystkie te rzeczy w ciągu dnia zrobić, a to tak naprawdę jest piękne i trzeba się tym cieszyć.
No właśnie, żeby rano wstawać, mieć do kogo wstawać, nasz główny bohater.
Ale też do siebie, bo on tutaj wstaje
właśnie,
chyba tak dla siebie.
Wydaje się, że już od jakiegoś czasu co najmniej, takiego dłuższego nie ma do kogo. Poznajemy po części jego historię, która jest bardzo dyskretnie zamarkowana. Jego relacje z ojcem, jego relacje z siostrą, jego relacje z siostrzenicą, jego relacje z kolegą z pracy, który jest raczej no, bawidamkiem niż kimś, kto pracuje.
No jest zupełnie kontrastowy też tak. Dla tego naszego głównego bohatera, do tego stopnia, że ja byłam trochę zmęczona tą postacią.
Ale także jesteśmy w restauracjach, w restauracji, do której chodzi zjeść, jednej, drugiej. Widzimy pewną damę, w której się podkochuje. Ja miałem takie wrażenie. Trochę o nim jednak wiemy. To nie jest tak, że nie zgodzę się, że aż tak nic się nie dzieje. Raczej to nic nie dzianie się jest pewnym punktem odniesienia do filmów, których zazwyczaj fabuła prowadzi przez zwroty akcji i twisty do pewnego rozwiązania. Tutaj raczej jesteśmy przez Wendersa zabierani w taką podróż i to taką
kolejką. Tak, to ja nie miałam na myśli, że tam się nic nie dzieje w złym znaczeniu tego słowa. Absolutnie.
Nie roller coasterem, tylko raczej niegdyś koleją, która jechała z Dębicy przez Mielec, gdzie można było wysiadać po drodze, zebrać grzyby i wrócić do tego pociągu, który tak bardzo się śpieszył. No teraz jest inaczej. W każdym razie u Wima Wendersa też nigdzie się nie śpieszymy. Może to kino się nie podobać. Wydaje mi się, że kino właśnie Wima Wendersa jest do zobaczenia przede wszystkim w kinie, bo mam wrażenie, że troszeczkę straciliśmy, chociaż dzięki uprzejmości dystrybutora mogliśmy przed premierą film zobaczyć. Film nadal czeka na premierę, będzie dostępny od przyszłego tygodnia, natomiast w ten weekend także dziś w kinie Bajka są przedpremierowe pokazy Perfect Days. Zachęcamy, żeby się wybrać dla kogoś, ktoś, kto chce odpocząć sobie przy dobrym kinie w kinie.
W kinie, w kinie, tak. To jest film do oglądania w kinie, dlatego że łatwo z niego wypaść. I jednak jak już jesteśmy w tej ciemnej sali i siedzimy na fotelu, to jesteśmy trochę zmuszeni, żeby zostać. I warto zostać. No i też ta muzyka, o której wspomniałeś.
Tak, wspaniała. I Tokio ładnie pokazane. Z jednej strony wąskie uliczki, małe mieszkania, z drugiej strony wielkie autostrady, serpentyny dróg, wielkie budynki, więc w całej kazałości Tokio pięknie pokazane. Perfect Day. Zachęcamy, żeby też z nami zostać, bo za chwilę Platformy. I zacznijmy od polskiej komedii. Tytuł Nic na siłę. Jest to trochę ironiczny tytuł.
Jeżeli czy autoironiczny.
Jeżeli spodziewacie się komedii polskiej, która jest gdzieś po kroju Seks Misji, albo Misia, albo nie wiem, Chłopaki nie płaczą, to nie będzie to kultowa komedia. Ale jest to przyjemna komedia romantyczna o Podlasiu, chociaż znam zdania znajomych z Podlasia, którzy są tym filmem oburzeni.
Z jakich powodów?
No, że takich się przedstawia. Że
źle? Że tylko dobrze?
No posługuje się ten film stereotypami.
Tylko by bimber no pędzili, tak?
A, w tym sensie.
I ducha puszczy. Chociaż przy rolach tych dwóch ancymonów też bym się chciał zatrzymać na chwilę.
Wiadomo dlaczego.
Tak, bo jest tam Piotr Rogucki, który po prostu w tym filmie popłynął i widać, że się bawił tą rolą. Na ekranie mamy dwóch aktorów, na których powrót czekamy. Że oni w filmie o wsi, może serialu o wsi, pojawią się wspólnie na ekranie. Na razie to jest
film o tramwajach warszawskich?
Nie, to już jest w ogóle etap zamknięty. Cezary Żak i Artur Barcik, bo o nich mowa, oni w filmie są, ale nigdy nie jednocześnie, chociaż ostatnia scena pokazuje, tak, że tam są jeszcze razem, ale tak to zawsze gdzieś oddzielnie. No, rewelacyjni aktorzy, ci, którzy powinni ten film ciągnąć i to nie są główni aktorzy, bo to jest Anna Seniuk.
Wspaniała.
Tak.
No jest nie do poznania i jestem pod ogromnym wrażeniem całej tej wersji językowej, bo pani Anna zdaje się, że przyswoiła sobie bardzo wiele z tego zaśpiewu wschodniego.
No właśnie, powinniśmy zacząć od tego, żeby zapytać, jak się dla was ten film podobał.
Tak, dokładnie tak. Czyli nie jak się wam podobał, tylko dla was jak się podobał.
No tak. No,
jest tam dużo tego typu, chociażby ta warstwa językowa zasługuje na docenienie. No i ja byłem oczarowany rolą pani Anny. Po prostu wszyscy inni zniknęli dla mnie z ekranu, bo jak ona się pojawiała na ekranie, to totalnie go opanowała go, tak.
Ale są też młodzi aktorzy, znaczy już nie tacy młodzi, ale młodzi. Mateusz Janicki czy Anna Szymańczyk. I chyba dobór tej głównej bohaterki jest dla mnie trafiony, bo to jest taka swojska dziewczyna.
Tak, i nie jest opatrzona, to nie jest ładna buzia z komedii romantycznych, które oglądamy co tydzień w zasadzie w kinach. Kolejne wychodzą.
Tylko taka
dziewczyna,
która może przywalić, przytulić.
Tak, tak.
Wyrywać kable z samochodu to jest najbardziej absurdalna scena z całego filmu.
Tak?
Jak wyrywa te
kable. No to właśnie, to może powiedzmy jeszcze, o czym jest Nic na siłę. Mamy młodą kuchmistrzynię, czyli szefkę, która z Wrocławia ma powód, żeby jednak wrócić do rodzinnego Podlasia. Okazuje się, że no wiadomo, zostanie tam trochę. A propos tych stereotypów, wsi spokojna, wsi wesoła versus miasto pędzące. I nowomowa korporacyjna, czyli ta dzisiejsza młodzież, która nie potrafi się zatrzymać nad bocianami latającymi, nad żabkami kumkającymi i nad serami dojrzewającymi. A o Bimrze to tylko wie, że coś takiego jest, bo na dobrą sprawę pewnie, nie wiem, puszczy rośnie na drzewkach.
Nazywajmy rzeczy po imieniu, nie o berbelucha.
No właśnie. No w każdym razie tutaj faktycznie mamy stereotypy, ale dlaczegoż by nie? Na dobrą sprawę od samego początku wiemy, że jest to komedia romantyczna, która zabiera nas właśnie w inne miejsca, na co też zwróciła uwagę osoba, z którą rozmawiałem. No w końcu nie jesteśmy, jesteśmy poza Warszawą i poza Zakopanem, bo jesteśmy we Wrocławiu z jednej strony, a z drugiej strony jesteśmy na Podlasiu, na które też rzadko zaglądamy. No i tam
no
oczywiście...
i to jest dużo bardziej autentyczne niż te komedie romantyczne, które się dzieją w dużych miastach, gdzie mamy ludzi koło trzydziestki, którzy żyją w wielkich apartamentach.
No właśnie, jest to, zdaje się, dużo bardziej życiowe, bo tutaj ta kwestia, nie musimy się przekonywać do tego, że tylko i wyłącznie w głowie scenarzysty powstał ten film. To mogłaby być historia równie dobrze wyciągnięta z życia. To jest jej duży plus. No i dobrze, Grzesiu, wróćmy. Wróćmy do Piotrka Roguckiego i do jego kolejnej roli, bo nad każdym jego występem w filmach Netflixa zatrzymujemy się chociaż na chwilę. Z racji tego, między innymi, żeby podkreślać, oprócz tego, że jest świetnym piosenkarzem i showmanem, to rolami aktorskimi bawi się jak w polskim kinie chyba nikt.
To prawda. No trzeba zobaczyć, jak z Pawłem Koślikiem robił duet szwagrów, więc...
Tak, tak, tak.
Ale tam są lekkie inspiracje chyba też Kargulem i Pawlakiem, zwłaszcza w tych pierwszych scenach.
Trochę tak, ale ich małżonki i tak biorą za swoje. Nic na siłę, nie na siłę ten film oglądać, tylko tak po prostu trzeba do niego podejść na luzie, na pewno się bawić dobrze będziecie. Nawet czasami udało się łezkę uronić, te koneksje babcia, wnuczka i rodzina. Czas na kolejny tytuł, Replay. Tym razem dostajemy niestety, to nie jest do końca czarno-biały film, bo tam jest też trochę sepi, ale szkoda, że on jest w tych barwach.
No właśnie, zastanawiałem
tam
się.
Tam są tak piękne widoki, że ja żałowałem, że aż to wszystko jest
no właśnie.
W,
co mogło
w tej czerni
kierować?
I bieli. Ale pierwszy odcinek okej, a drugi taki okej. I coraz bardziej wciągamy się w ten serial.
Ja zobaczyłam tylko pierwszy, ale odświeżyłam sobie najpierw ten pierwowzór filmowy. I rzeczywiście to jest ogromna różnica i to, o czym tutaj mówisz, czyli ten kolor tego filmu, serialu, czyli to, że to jest czarno-białe. No wydaje mi się, że przez to dużo więcej mamy mroku, dlatego że utalentowany pan Ripley to był taki film, który, no owszem, był trochę mroczny, ale dużo bardziej był kolorowy. Ze względu na to, co tam się dzieje, że mamy te piękne widoki, mhm. ale tam przede wszystkim było dużo ludzi. To, co zwróciło moją uwagę przy oglądaniu tego pierwszego odcinka, to jest to, że jesteśmy we Włoszech, jesteśmy w Neapolu, ale to jest Neapol totalnie wyludniony.
Tak, mało ludzi jest.
Bardzo mało ludzi. Tam mamy plażę w filmie, gdzie jest naprawdę tłum. Tutaj
ale
mamy tylko te dwie osoby.
Ale to też budzi większy niepokój.
To budzi niepokój i myślę, że to od razu zwraca uwagę na to, że ten serial skupi się na tym, co się dzieje w psychice naszego bohatera dużo bardziej niż film. I to może być ciekawe. Bardzo mi się podobał wizualnie. To, że jest czarno-biały, to, że jest nakręcony w taki sposób. Gdzieś tam się trochę doszukiwałam też nawiązań do ekspresjonizmu niemieckiego w niektórych scenach, tak wizualnie, więc myślę, że to będzie bardzo ciekawe i zobaczę na pewno pozostałe odcinki, bo jak na razie tylko jeden mi się udało.
No ja z kolei dotarłem do trzeciego i potrzebowałem jednak dużej dozy samozaparcia, żeby brnąć w ten bardzo powolnie opowiadany wątek oszusta, który, no właśnie, oszusta, który okazuje się trochę być jednak socjopatą. I wydaje mi się, że ta czerń i biel, czy też może inaczej, bo tutaj nie ma czegoś takiego jak czerń czy biel, tylko różna, no, bardzo szeroka skala szarości, którą oglądamy na ekranie, ona może bardzo dobrze i w moim przypadku bardzo skutecznie wprowadzać w ten bardzo niepokojący nastrój. To też podbijane jest przez muzykę i przez to właśnie, że film nigdzie nie pędzi, co sugeruje, że będziemy powoli schodzić w głąb ludzkiej duszy, w której już wiemy, od samego początku w sumie wiemy, że no nie ma walki dobra ze złem. Jest to raczej tak jak kolory na ekranie, to są odcienie tego zła. Jeszcze nie wiemy, w którym momencie zrobi się to film bardzo, bardzo, bardzo straszny. Nie wiem, czy te 8 odcinków tego serialu będzie raczej zmierzało ku temu, żeby pokazać, jak bardzo ludzie potrafią być no, w roli w swoim życiu, w roli innej, czy też grać kogoś, kim nie są. No, ale Ripley jako taki thriller psychologiczny, rozpisany na 8 odcinków właśnie, no, wydaje mi się pewnego rodzaju majstersztykiem, aczkolwiek nie wiem, czy to jest pozycja dla tych, którzy przywykli do seriali Netflixowych, bo to właśnie tam jest. Czyli do seriali, które raczej no, konstrukcyjnie są rozpisane na każdy odcinek z jednej strony, a z drugiej strony zmierzają do bardzo spektakularnych puent. No, ale zobaczymy, bo jeszcze 5 odcinków przede mną.
Polecamy gorąco. Czas na ostatni tytuł na platformach. Czas na film o, uwaga, facetach w łódce.
No właśnie.
Tylko, że w tym filmie się dzieje więcej.
Gdybyśmy mieli przetłumaczyć ten film z oryginalnego tytułu, to byłoby film o facetach w łódce.
No właśnie.
A to jest Ósemka ze Sternikiem.
Ósemka ze Sternikiem, nowy film George'a Clooney'a, który dostępny jest na Amazon Prime. No,
wydaje mi się, że dobrze, że ten tytuł jednak został tak przetłumaczony, bo może więcej osób sięgnie po ten film dzięki temu.
Nie, no, to jest The Boys in the Boat, czyli faceci w łódce.
Tak, tak. Mnie wydaje się, że wszyscy ci, którzy liczyliby na komedię jakąś i dobrze znają film, do którego Grzegorz tutaj raczył się po raz kolejny odwołać i do klasyka, to oni by mogli sięgnąć po ten film. No w każdym razie ja sięgnąłem i zaproponowałem nam i państwu także sięgnięcie po nowy film George'a Clooney'a, bo on wchodził w Stanach Zjednoczonych przed Nowym Rokiem. Czekałem, ale w końcu się doczekałem, kiedy będzie w Polsce. Wiele sobie obiecywałem, bo Ósemka ze Sternikiem to opowieść trochę oddalona w czasie od naszych czasów, gdzie życie ludzkie rządzi się trochę innymi prawami. No, ale to też kolejna opowieść George'a Clooney'a, świetnego aktora i być może nawet przez niektórych, także i przeze mnie, uważanego za jeszcze lepszego reżysera, który zrobił film typowo telewizyjny. To znaczy jeden z tych filmów, w którym nie ma kontrowersji jakichkolwiek, zwłaszcza tych, do których przywykliśmy z platform, gdzie próbuje się światopoglądowo albo kreować pewnego rodzaju nową narrację, albo wytyczać ścieżki, trendy, tworzyć. No tutaj mamy raczej historię młodego faceta, który razem z innymi facetami będzie, no właśnie, facetem w łódce, będzie próbował zdobywać tytuły, olimpiady, przy tym zakocha się. Ale to wszystko podane w bardzo, jak na George'a Clooney'a przystało, gustownej formie. A ty? Co sądzisz, Igo?
To prawda, bardzo mi się podobał ten film. Rzeczywiście mamy tam historię ciekawą, momentami bardzo wzruszającą. Historię też taką bardzo amerykańską mi się wydało, że jednak ta motywacja, walka o to złoto, walka o siebie tak naprawdę w tym filmie jest tym, co dla takiego kina właśnie zachodniego jest charakterystyczne, ale nie mówię tutaj tego z przekąsem, bo uważam, że to jest naprawdę świetnie zrealizowany film. Sama się wzruszyłam troszkę. I bardzo mnie też zaciekawił ten kontekst historyczny, którego tam jest dosyć mało, ale bardzo mnie zaciekawiło właśnie to, jakie są te relacje pomiędzy Amerykanami a Niemcami u progu wojny, można powiedzieć. No jeszcze chwila do wojny jest, ale wiadomo już, jakie tam nastroje społeczne panują. Myślę, że to jest taki film, który się wielu widzom może spodobać, bo to jest takie kino naprawdę uniwersalne. Spokojnie można też z młodszymi widzami siąść i obejrzeć, więc myślę, że na weekend świetna propozycja.
Ósemka ze Sternikiem, do zobaczenia na Amazon Prime.
Od wczoraj w Lublinie można oglądać filmy w ramach wyjątkowego festiwalu.
No właśnie, przed nami Watch Dogs, prawa człowieka w filmie, to znaczy przed nami od wczoraj, już za nami niektóre projekcje. My dla państwa mamy w sumie jedną propozycję na jutro, na wieczór. Chyba najbardziej interesująca dla mnie propozycja. Tokio Uber Blues, samotność kuriera o godzinie 20. Wszystko do zobaczenia w przestrzeni artystycznej Baobab przy krakowskim przedmieściu 39B. No a propozycja o tyle ciekawa, że porusza kwestię w sumie ostatnio mało poruszaną, a taką, którą no, widzimy na co dzień. To znaczy kogoś, kto dowozi jedzenie, tego blaski i cienie życia kuriera. Sam jeszcze filmu nie widziałem, ale z tego, co przeczytałem, no, wydaje mi się on najbardziej interesujący z tego, co Watch Dogs, Prawa Człowieka w filmie mają do zaproponowania.
No niektórzy wybiorą sobie film inny, dzisiaj o godzinie 18, Pegasus, szpieg w moim telefonie. To jest temat też bardzo aktualny ostatnio.
No, bardzo aktualny i bardzo nośny. Ja bym się wybrała z kolei dziś na 19 na film Prawdziwszy od Prawdy, bo to w dobie sztucznej inteligencji i tego, jak artykuły i teksty powstają, myślę, że jest bardzo ciekawe, bo to jest historia dziennikarza, który odebrał nagrodę, a po kilku dniach okazało się, że wszystkie jego reportaże zostały zmyślone przez niego, wszystkie te historie. Więc myślę, że w takich czasach, kiedy często sobie zadajemy pytanie o to, co jest prawdziwe, a co nie, to jest ciekawe kino.
To już państwo wiecie, co wybrać, jeżeli chodzi o Watch Dogs, festiwal, który trwa od wczoraj, jeszcze dziś i jutro. Serdecznie zapraszamy. My wracamy za tydzień.
Tak, tuż po 14, jak zwykle, przywitają państwa w kinie w Lublinie.
Iga Wojtowicz,
Grzegorz Chyruch-Liński
i Łukasz Kanafa. Do usłyszenia.